Dobry wieczór. Dziś gościmy Edytę Długosz, psychologa klinicznego, ale przede wszystkim wiceprezes Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Lublinie, dyrektora dwóch placówek środowiskowych alzheimerowskich.
Dobry wieczór, witam panią redaktor.
Będziemy rozmawiać o tym, jak radzicie sobie w tym czasie pandemii, ale mam też taką nadzieję, że poza opowieścią o stowarzyszeniu, o jego podopiecznych, pojawi się także wątek tego, co wszystkich właściwie nas dotyczy, bo jest to czas szczególny, czas izolacji, swoistej samotności. A zwłaszcza jeśli chodzi o osoby starsze, to kwestia takiej pogody ducha, która nie jest najłatwiejszym zadaniem dla nas wszystkich, by ją podtrzymywać, ale trzeba szukać dróg i rozwiązań, a poza tym ćwiczenia pamięci. I dokładnie pewnie na ten temat też porozmawiamy, mam nadzieję, dzisiejszego wieczoru. W takim razie zapraszam. Nadzieję. Zapraszam do mikrofonów, a państwa do radioodbiorników. Czas COVID-u nie jest łatwy.
To prawda. Niestety zaczynamy się do tej sytuacji powoli przyzwyczajać, ale jest to rzeczywiście trudne przyzwyczajanie się, ponieważ beneficjent, który akurat korzysta z naszej pomocy, no ma trudności jakby z tą orientacją w swojej rzeczywistości, a co dopiero jeszcze tej zmienionej covidowo, prawda? Więc tutaj i opiekun ma trudniejszy czas, bo musi to wszystko skoordynować, musi zadbać o to, żeby opiekun się nie zaraził, ale także ten chory, nad którym ma opiekę. Więc staramy się jako stowarzyszenie pomagać, ale czas jest naprawdę trudny dla seniora i jeszcze dla seniora z demencją podwójnie trudny.
Państwo prowadzą na bieżąco kontakt z opiekunami i monitorujecie w tej chwili sytuację swoich podopiecznych?
Tak, niestety w tej chwili obydwie placówki są zamknięte. Jest to decyzja wojewody. Uważam, że słuszna, ponieważ niestety zarażenie się tym wirusem było bardzo wysokie, więc słuszną tutaj wojewoda lubelski decyzję podjął i pani prezydent Monika Lipińska o zamknięciu czasowym placówek. Wszyscy podeszli do tego bardzo wyrozumiale, za co także dziękuję naszym opiekunom. Po prostu czekamy, aż ten moment minie, tak jak w tej pierwszej fali wiosennej minął i od czerwca już mogliśmy uczestniczyć w zajęciach. Tak liczymy, że gdzieś ten spadek zachorowań wreszcie nastąpi i pozwoli nam to na ponowne uruchomienie możliwości uczęszczania, bo jednak ten pobyt, ta socjalizacja z innymi chorymi, ta możliwość uczestniczenia w zajęciach, w korzystaniu z terapii, no jest czymś, co bardzo trudno jest zastąpić w opiece domowej. Troszeczkę przenieśliśmy się do takiego pomagania jakby w dostarczaniu materiałów terapeutycznych, żeby ci nasi podopieczni jednak nie zaprzestali tych ćwiczeń poznawczych, z których mogli korzystać u nas. I powiem pani redaktor i tutaj państwu, że rzeczywiście jest to możliwe i że to się sprawdza. Podopieczni korzystają z tego, brakuje im tego, starają się pracować ze swoimi opiekunami, którzy wchodzą ładnie w tę rolę, taką poniekąd terapeutyczną, po to, żeby ten trudny czas przetrwać i żeby też móc na bieżąco ćwiczyć te funkcje, które choroba najbardziej jakby dotyka, czyli pamięć, myślenie, koncentrację uwagi, to naprawdę rzeczywiście pomaga i ten taki system, powiedzmy tej przynajmniej godzinki dziennie, co drugi dzień, co nawet nie musi być codziennie, żeby pacjent się skoncentrował, jakby podszedł do tego, jak do takiego zadania, które stoi przed nim, żeby rzeczywiście mógł te ćwiczenia wykonywać i jakby ćwiczyć tą pamięć. To jest bardzo ważne w naszej ocenie.
Jak w warunkach domowych można wzmocnić właśnie pamięć, ciekawość osoby starszej, korzystając z waszych doświadczeń?
Jeżeli osoba jest po 60 roku życia, czy w okolicach tego 60 roku życia i odczuwa takie subiektywne trudności z pamięcią, czyli gdzieś zapomina tych imion, czy zapomina nazwisk, ma wrażenie, że to jeszcze nie jest choroba. Teraz dostęp do diagnozy oczywiście także jest trudny, ale chciałaby poćwiczyć tę swoją pamięć, to ja zalecam jednak wykonywanie takich treningów poznawczych u siebie w domu poprzez wydrukowanie z pewnych stron, o których zaraz powiem, tych materiałów, ewentualnie poproszenie kogoś z rodziny, czy wnuka, czy współmałżonka. Nasi seniorzy są coraz mniej wykluczeni cyfrowo, więc często świetnie sobie radzą z komputerem. Tak, ale głównie chodzi też o taką motywację, o taką mobilizację, że warto, bo te treningi, te ćwiczenia, o których zaraz powiem, one rzeczywiście mają za zadanie taką stymulację naszego mózgu do lepszej pracy, czyli tworzenie nowych połączeń międzyneuronalnych, które powoduje, że rzeczywiście to funkcjonowanie tej naszej pamięci zaczyna być lepsze. Nawet jeżeli nie jest bezpośrednio odczuwane przez daną osobę, to na pewno jest lepsze, tym kontekście, że później tego zapominania jest po prostu mniej, że jakby gdzieś te ćwiczenia powodują, że pacjent przestaje się jakby pogarszać w ramach tego swojego starzenia się fizjologicznego, które no niestety polega na tym, że wraz z wiekiem no my tracimy komórki mózgowe. Nie ma neurogenezy, nie ma jakby przyrostu tych komórek mózgowych, tylko je stale tracimy. Powinny się skupić na tym, żeby było ich po to dużo, żeby jednak ten mózg mógł lepiej funkcjonować dzięki nowym połączeniom między tymi komórkami, które są. A strony, które ja polecam, opracowane przez panie z Fundacji Stocznia, można wejść na stronę www.siłowniapamięci.pl, tak jak siłownia, prawda, gdzie młodzi mężczyźni poprawiają swoją kondycję fizyczną, tak nasi seniorzy mogą poprawiać swoją kondycję psychiczną. I tam są ćwiczenia, które są przeznaczone przede wszystkim do pracy w placówkach senioralnych dla seniorów, ale swobodnie można je wydrukować w zakładce treningi indywidualne. Można sobie pobrać tematycznie te ćwiczenia i tam są również opisy poleceń, w jaki sposób wykonywać te ćwiczenia i niektóre są naprawdę na bardzo dobrym poziomie, takim, gdzie trzeba się zastanowić, pomyśleć, pogłówkować po to, żeby odzyskać te informacje z magazynu pamięci długotrwałej, a poprzez to właśnie ćwiczyć tę pamięć. Więc bardzo gorąco polecam tę stronę i oczywiście wykonywanie tych treningów pamięci. Tam oczywiście są ukryte również inne funkcje, bo i myślenie, i koncentracja uwagi, i to takie planowanie wzrokowo-przestrzenne, które gdzieś później się także przekłada na nasze dobre funkcjonowanie w życiu codziennym, bo też po to robimy, żeby dłużej być samodzielnym w przypadku osób chorych, a w przypadku osób zdrowych, żeby to funkcjonowanie było na tyle dobre, aby być jak najdłużej niezależnym i nie wymagać jakby pomocy i opieki, czy to w sprawach bankowych, czy coraz bardziej jakby skomplikowanych sprawach życia codziennego samodzielnym, bo to naprawdę rzeczywiście ćwiczy mózg i daje takie lepsze życie pacjentowi, w naszej ocenie przynajmniej.
To bardzo ważna podpowiedź. Serdecznie dziękuję za tę wskazówkę. Sądzę, że zainteresowani słuchacze odnajdą tę siłownię pamięci i skorzystają z podpowiedzi naszego dzisiejszego gościa. Ale chciałabym jeszcze zapytać właśnie o aktualny kontakt z opiekunami. Powiedziała pani, że w związku z tym, że podopieczni przebywają w domach, to bardzo duża część poradzenia sobie w tym bardzo trudnym pandemicznym okresie z problemem przeszła jakby głównie na opiekunów. No cóż, temat choroby Alzheimera, przygotowanie do tego rodziny czy osób najbliższych, to także wasza misja. Myślę tu o stowarzyszeniu jako organizacji pożytku publicznego.
Tak, oczywiście staramy się pomagać rodzinom również w tym trudnym czasie. Funkcjonuje telefon zaufania, który cieszy się bardzo dużą popularnością i to tutaj nie tylko mieszkańców jakby miasta Lublina, gdzie jednak możliwość dostępu do placówek daje jakby szersze możliwości korzystania z tego wsparcia, ale także osób spoza samego Lublina, które naprawdę dzwonią czasami tylko po to, żeby się wygadać, żeby się pożalić, żeby powiedzieć, jak ta opieka jest trudna, nie licząc specjalnie na jakieś wielką pomoc, bardziej na wsparcie, a czasami udaje się jednak i podpowiedzieć, w jaki sposób lepiej zajmować się chorym, szczególnie tym chorym takim wymagającym praktycznie 24 godzin na dobę, gdzie to otępienie jest znaczne i na przykład pacjent jest leżący, to wtedy na opiekun ma nawet trudności z tym, żeby zrobić bezpiecznie zakupy, bo wiadomo, że w czasie pandemicznym gdzieś te wnuki czy dzieci także boją się zarażenia tych starszych rodziców, szczególnie jeżeli jedno jest chore, więc staramy się podpowiadać, żeby na przykład, nie wiem, dostawiać te zakupy na chodniku czy na wycieraczce, jeżeli osoba mieszka w bloku, ale też żeby przez okno zachowywać kontakt, czy przez jakąś szybę.
Żeby jednak się zobaczyć, prawda?
Żeby się zobaczyć, żeby poczuć obecność tej drugiej osoby, tę bliskość jakby i też po to, żeby no jednak gdzieś taką namiastkę tego życia takiego pozostawić, chociażby na ten czas popandemiczny, bo też się boimy, że te więzi gdzieś rodzinne mogą tutaj przez ten długie niewidzenie się jakoś się rozluźnić. Natomiast no prawda jest też taka, że jeżeli zastosujemy te wszystkie środki bezpieczeństwa, to są i możliwe takie wizyty, prawda, gdzie osoba jednak wchodzi z tą maseczką, z tymi płynami dezynfekującymi. My staramy się też jakby nie odradzać zupełnie takiej izolacji, bo boimy się też o to, że później ci seniorzy no jednak przez tą izolacji i opiekunowie i sami chorzy będą czuli się jeszcze bardziej wykluczeni niż przed pandemią, więc też nie zamykajmy ich całkowicie w domu. My też zalecamy, wie pani, takie krótkie spacery po to, żeby dla tych osób chodzących jednak troszkę tego świeżego powietrza
i tego ruchu odrobinę choćby.
Tego ruchu, tak. To oczywiście nie może być tak, że w największych godzinach gdzieś tam szczytu, gdzie inni wracają z pracy, ale wybrać sobie, na przykład zachęcamy do tego, żeby gdzieś te dzieci czy wnukowie wybrali jakiś kawałek lasu czy kawałek terenu, teraz jest coraz chłodniej, ale chociaż na te 10-15 minut, żeby gdzieś podwieźć w maseczce taką osobę, żeby oni się te 15 minut przeszli i z powrotem przywieźć jakby do domu na tylnych siedzeniach, to naprawdę zagrożenie jest minimalne, a jednak żeby wyciągnąć te osoby z tego domu, żeby one się nam tam tak zupełnie jakby nie odcięły, nie odizolowały od tego życia na zewnątrz. To jest trudne, no ale zachęcamy do tego, żeby jednak przetrwać. Natomiast każdy, kto chciałby się poradzić, czy dowiedzieć czegoś o opiece, czy dowiedzieć się, jak sobie radzić z jakąś trudną sytuacją z swoim podopiecznym, ze swoją osobą chorą, zachęcamy do korzystania z takiego telefonu zaufania, który uruchomiłyśmy. Mogę podać teraz
na antenie. Bardzo proszę o ten numer. Chciałam o to poprosić.
Telefon komórkowy 501 276 151.
My ten numer umieścimy w zakładce Coś Dobrego na stronie internetowej Radia Lubin. Jeśli państwo nie zdołali zanotować, to proszę zajrzeć tam po prostu i skorzystać z zaproszenia naszego dzisiejszego gościa, kiedy taka potrzeba się pojawia. Ale taka potrzeba, tu też jest ważna myśl, może się pojawić w międzyczasie, bo przecież na dobrą sprawę w tak zwanych czasach przedpandemicznych diagnozowali tak. państwo na bieżąco, codziennie, prawda? Wykonywane tak. były testy przesiewowe, badania, tak. które także dawały szansę, żeby reagować w momencie, kiedy pojawiał się problem. Te problemy mają prawo się pojawić teraz, w nieoczekiwanej chwili. Sądzę, że to tak. jest też bardzo ważny numer kontaktowy dla tych, którzy są zaskoczeni, bądź którzy właśnie spotykają się z taką sytuacją.
Tak. Tak, zachęcamy do kontaktu, będziemy się starali pomagać na bieżąco, chociaż no niestety czas nie jest najlepszy dla diagnostyki choroby Alzheimera, bo ta dostępność do lekarzy specjalistów jest ograniczona, a naszego pacjenta no przez telefon no bardzo trudno jest, prawda, jakby zdiagnozować. To jednak wymaga kontaktu osobistego czy zlecenia badania neuroobrazowego, więc część opiekunów także się boi przed taką zwykłą wizytą w jakiejkolwiek przychodni, więc tym bardziej gdzieś są lekceważone, troszeczkę bagatelizowane może te objawy zaburzeń pamięci, szczególnie u pacjentów, którzy w tej chwili zaczynają chorować, bo przecież epidemia nie powstrzymała zachorowań na zespoły otępienne. Więc też no, wiemy z telefonicznych rozmów, że będą się chcieli powstrzymywać jeszcze chwilę, jeszcze tydzień, jeszcze dwa, jeszcze trzy, żeby gdzieś trafić do specjalisty po to, żeby no, jakby uchronić się przed zachorowaniem. Myślę, że to wpłynie na to, że jednak ta fala zachorowań, w cudzysłowie, tych diagnoz bardziej choroby Alzheimera po samej pandemii wzrośnie, bo teraz no, ten dostęp ograniczony powoduje, że i opiekunowie się trochę boją, i chorzy się upewniają w tym, że to jeszcze nie jest Alzheimer, nie będę szła, bo się COVID-em zarażę.
Korzystając z pani obecności dziś wieczorem na naszej antenie, powiedzmy, co dzieje się w świecie, naukowym świecie, w którą stronę zdąża świat, jeśli chodzi o problemy związane z terapią, prowadzeniem, nowymi metodami pracy właśnie z osobami z chorobą Alzheimera, bo niezależnie od tego, że zatrzymało się wszystko z powodu pandemii COVID-a, w świecie tak. wirtualnym państwo mają regularne tak. spotkania, konferencje, wymieniacie tak. się nowościami, doświadczeniami, biorąc pod uwagę tak. chorego na Alzheimera w dzisiejszych tak. takich, a nie innych tak. warunkach tak. bytowych i...
Tak, rzeczywiście. Nie dalej jak wczoraj uczestniczyliśmy my jako tak zwani profesjonalni pomagacze. Ja tego kolokwializmu użyję, ponieważ on został tutaj wprowadzony przez autorów, którzy zaprosili nas na taką konferencję właśnie zdalną, online. Pani Anna Kramarz-Saprun jest to pani, która z jednej strony, mając swoje doświadczenia takie zagraniczne, założyła tutaj również stronę internetową, którą polecam do terapii, bo tam są i różnego rodzaju puzzle, i gry.
Zwłaszcza rodzinom, opiekunom, prawda?
Tak, dla rodzinów, dla opiekunów, dla osób, które chcą zająć tego swojego już pacjenta typowo z chorobą Alzheimera, czy innym zespołem dementywnym w przebiegu innej choroby, zająć czas temu pacjentowi w domu, polecam stronę Vida Care Plus, to się pisze przez V, Vida Care Plus, plus, cały wyraz, .pl. Mamy tam dostęp do naprawdę jednych z najlepszych materiałów terapeutycznych dostępnych na świecie, przetłumaczonych na język polski, z możliwością szybkiego zamówienia sobie właśnie przez internet, a naprawdę wybór jest bardzo duży i bardzo przemyślane są te materiały, które zostały tam przez panie Martę Gawroń i właśnie Annę Kramarz-Sapruń udostępnione. I te panie właśnie również są autorkami konferencji, na której wczoraj miałam przyjemność być. I powiem Państwu o takim ciekawym doświadczeniu pracy z pacjentem w otępieniu znacznym, który przebywa już w domu pomocy społecznej. Pani profesor, która jest autorem jakby tej terapii o pięknej nazwie Namaste, Namaste, tak. czyli takie powitanie, prawda? Wdrożyła tę metodę, jakby ona funkcjonuje w hospicjum Świętego Krzysztofa w Londynie, ale zaczyna także w innych krajach europejskich działać. Być może tutaj w Polsce też się to zadzieje. Jakby to szkolenie przygotowuje do pracy terapeutów w domach całodobowej opieki nad pacjentem leżącym, do takiej terapii przyłóżkowej, czy terapii pacjenta na wózku inwalidzkim, takiego już rzeczywiście, który wydaje się, że ma mały kontakt z rzeczywistością, ale ta terapia jest skupiona na tym pacjencie, z takim wielkim, ogromnym szacunkiem i radością do niego ma podejść terapeuta. I dwa razy dziennie po 2 godziny odbywają się takie sesje właśnie namaste, które polegają na masażu twarzy, na masażu stóp, na masażu rąk, na takim terapeutycznym dotyku głowy i masażu tej głowy, na takim sprawianiu pacjentowi przyjemności.
Takie spa.
Takie spa, taka także rozmowa do pacjenta, bo często pacjent nie odpowiada, ale by mówienie pacjentowi o jego przeszłości w bardzo pozytywnym...
Ciepłym, dobrym tonem.
Ciepłym, dobrym tonem, takim właśnie pomagającym się uspokoić. W międzyczasie pacjenta poimy, w międzyczasie dajemy bardzo zdrowe przekąski, jakieś kawałki na przykład ananasa i zauważono, bo były już prowadzone badania z tej terapii, że rzeczywiście pacjenci są bardziej nawodnieni, bardziej uspokojeni, wędrówki tych pacjentów takie od okna do okna się zmniejszyły. Ten niepokój taki pacjenta, który często też wynika z takiej nudy, prawda, z takiego braku zagospodarowania czasem, spowodował, że ci pacjenci są rzeczywiście bardziej szczęśliwi, zadowoleni, chociaż nie potrafią tego powiedzieć, nie potrafią tego skomunikować, ale widzimy po tej ich mowie niewerbalnej, że to im daje wielką radość. Czasami to jest makijaż, czasami to jest luksusowe golenie, czy uczesanie tych osób, ale po to, żeby się jakby lepiej poczuli i pacjenci jakby do tego cyklu, bo cykl w pracy z pacjentami jest bardzo ważny, żeby te rzeczy były powtarzalne.
O określonej porze.
2 godziny po śniadaniu, o określonej porze, 2 godziny po obiedzie, z taką muzyką lat 30. czy 40., którą gdzieś tam pacjent lubił w przeszłości, naprawdę daje dobre efekty. I jest to także możliwe, wydaje mi się, do zastosowania
właśnie,
w domu, żeby sprawić pacjentowi taką komfortową godzinę czy dwie takiego właśnie przebywania ze swoim współmałżonkiem. Naprawdę nasi pacjenci się bardzo łatwo przyzwyczajają do rzeczy, które dają im przyjemność czy taką satysfakcję, więc polecam próbę zastosowania tego. To jakby nie mylić tego też z takimi czynnościami higienicznymi, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby to dało taką rzeczywiście przyjemność pacjentowi. Tutaj celem nie jest czystość, a sprawienie mu takiej chwili odpoczynku, relaksu, spokoju. Jeżeli pacjent nie ma przeciwwskazań, to można także jakieś świece zapachowe czy jakieś olejki eteryczne gdzieś rozstawić po to, żeby też na ten zmysł zapachu podziałać. Często w ramach takich sesji także są takie przygotowywane przez terapeutów, ale przecież rodzina w domu również może to przygotować, na przykład pudełka staroci.
Mamy kilka elementów, prawda?
Pamiątek, prawda, czy tak zwane pudełka cudów, gdzie są na przykład pierścionki danej pani, ona sobie tam wkłada rękę, wyszukuje, dotyka. Piękny pomysł wydaje się i właśnie tworzenie takich sesji, powiedzmy, domowych, myślę, że jest możliwe. Zachęcam Państwa do tego, bo nawet badania, które są, jak wiemy, w statystyce trudne do osiągnięcia w przypadku pacjentów z demencją, tutaj pokazały poprawę, więc to naprawdę ważne, żeby przynajmniej podjąć próbę złagodzenia tego przebiegu tej choroby poprzez taką sesję namaste.
Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą wieczorną rozmowę. Przypomnę, że gościliśmy panią Edytę Długosz, która jest wiceprezesem Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Lublinie. Także jest psychologiem klinicznym i dziękujemy za wszystkie rady, podpowiedzi.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego Państwu i pani redaktor. i zdrowia.
Bardzo dziękuję. Spokojnej nocy życzę.